Radio Zielona Góra. 97.1 FM.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Janusz Rzeczkowski, dzień dobry. W studio przy mikrofonach Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Marcin Babierowski, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam.
Pani Krystyna Stacino-Łuczyńska, Nowoczesna.
Dzień dobry.
Także Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz pan Piotr Dębiński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dzień dobry. O, teraz już mikrofon będzie słychać, włączony. Zacznijmy od, właściwie dziś w programie większość takich tematów gospodarczych, ale myślę, że nie tylko, bo czasu wystarczy na to, żeby troszeczkę popolitykować o polityce. Ale zacznijmy od tematu, który na początku tego tygodnia gdzieś na antenie naszej rozgłośni wybrzmiał, kwestia lubuskiego Trójmiasta, pewnej idei, która zrodziła się no, już dobrych parę lat temu. Niektórzy uważają, że to jest idea wiecznie żywa, inni mówią, że to idea upadła. Wiecznie żywa dlatego, że miasta funkcjonują w swoim sąsiedztwie, a więc Sulechów, Zielona Góra, Nowa Sól. W jaki sposób ta współpraca przebiega w sposób naturalny i nie ma tutaj zakłóceń. Natomiast nie ma już stowarzyszenia i nie ma takiej żywej współpracy między włodarzami czy samorządami sensu stricto, więc kwestii związanych na przykład ze wspólną promocją, realizacją jakichś projektów kluczowych, strategicznych, wspólnym działaniem na rzecz rozwoju tej aglomeracji zielonogórskiej, tak można szerzej też powiedzieć. Jak to jest w Państwa ocenie z lubuskim Trójmiastem? Jest szansa na reanimację tej formuły, czy nie, Jacek Budziński?
Ja mam może tą lepszą sytuację, że byłem przy narodzinach.
Był Pan przy narodzinach?
Przy narodzinach tego stowarzyszenia, pamiętam w Sulechowie na uczelni, uroczysta sesja radni trzech miast. Było za kadencji pani Bożeny Ronowicz, trzech prezydentów, dwóch prezydentów, jeden burmistrz. Aha. Nadzieje były bardzo duże, ale schody zaczęły się praktycznie już od początku. Najpierw przez dobry rok chyba były problemy z napisaniem statutu. Potem pojawiły się problemy, kto ma tym stowarzyszeniem kierować. Czy prezydent największego miasta, czy rotacyjnie. Potem pojawiły się już takie bardzo konkretne problemy polegające na tym, gdzie na przykład, jeżeli pojawia się inwestor, ma ulokować swoją fabrykę i miejsca pracy. Czy w Zielonej Górze, czy w Nowej Soli, czy w Sulechowie. Pamiętam również spór prezydenta Kubickiego i prezydenta Tyszkiewicza o lokalizację parku naukowo-technologicznego. Prezydent Tyszkiewicz chciał ściągnąć ten park do Nowej Soli. My chcieliśmy w strefie wówczas powstającej w Starym Kisielinie i taka lokalizacja w końcu zaistniała. Powiem tak, na dzisiaj to jest twór kompletnie martwy, chociaż założenia były jak najbardziej słuszne. Ja najbardziej z kolei liczyłem może nie na współpracę gospodarczą, bo to wiadomo, że każda miotła do siebie zamiata. Jeżeli będzie inwestor, to trójka włodarzy będzie o niego walczyła jako niepodległość, ale wydawało mi się, że to stowarzyszenie i ta współpraca najszybciej wybrzmi w kwestii komunikacji. Mówiliśmy wtedy o szybkich połączeniach pomiędzy Zieloną Górą, Nową Solą, Sulechowem, bo przecież wiadomo, że ludzie pracują z tych miast w innych miastach z tego Trójmiasta. Potencjał jest olbrzymi, bo to jest 220 tysięcy mieszkańców, ale na dzisiaj no, nie widzę przyszłości dla tej współpracy. Każdy będzie dbał o własne interesy.
Wadim Tyszkiewicz, pytany o lubuskie Trójmiasto, powiedział, że on oczekiwałby, że to jednak Zielona Góra będzie nadawać ton tej dyskusji i będzie ciągnąć lubuskie Trójmiasto i nie widzi tutaj aktywności po stronie prezydenta Kubickiego, jak rozumiem. Marcin Babierowski, czy to Zielona Góra powinna wziąć na siebie jakby ciężar organizacji i nadawać ton tym działaniom?
No myślę, że tak. Jako centrum, jako największe miasto tego subregionu województwa południowego pewnie należałoby się spodziewać po Zielonej Górze tej takiej inicjatywy wiodącej, ale w mojej ocenie ta kwestia została już przegapiona, bo przy konstruowaniu miejskiego obszaru funkcjonalnego myśmy przyłączyli sąsiednie gminy do Zielonej Góry w ramach tej współpracy są prowadzone inwestycje, ale nie ma powiązania między Nową Solą bezpośredniego i ta kwestia już kształtowania miejskiego obszaru funkcjonalnego by zamknęła tą kwestię takiej realnej dynamiki tego Trójmiasta, czyli musimy pamiętać, że to była ogromna warto się, byłem entuzjastą tego projektu, bo pamiętajmy, że mamy ten krwowiek, czyli droga S3, czyli ten korytarz środkowoeuropejski, transportowy. Mamy przecież ogromne zalety lokalizacyjne, czyli dostęp poza tym do lotniska, do autostrady, bliskie sąsiedztwo, wymiany gospodarczej z sąsiadem niemieckim, to więc myślę, że te kwestie zostały trochę przegapione. Nie wiem, czy była kwestia takiej, że koszula bliższa ciału, tak mówił Jacek, jednak, że te inwestycje każe się akumulować obok siebie i te środki na przykład zintegrowanych inwestycji terytorialnych pochłane, czy pamiętajmy, czy to jest 58 milionów euro ma Zielona Góra, gdyby to było połączone z Nową Solą, byłaby ta suma większa, a poza tym też priorytet współpracy pracy, przygotowania tego Trójmiasta, czyli inwestycje liniowe, bo to jest jakby clue połączeń i roli tego Trójmiasta, a poza tym też to stanowi pewną ofertę inwestycyjną, gospodarczą, społeczną do przyszłych wielkich inwestycji, które przez SOF w przyszłości, mam nadzieję, że w końcu będą zrealizowane, czyli kopalnia miedzi, węgla odkrywkowego, wielkobrunatnego, to więc jak to była szansa przygotowania tej części województwa, tych trzech miast faktycznie na te duże inwestycje. Dobrze. Oraz na rozwój gospodarczy.
To może chodzi o politykę i o to, że na przykład mamy dwóch samców alfa, jeśli można w ten sposób powiedzieć, więc jest prezydent Zielonej Góry, prezydent Nowej Soli i tutaj może wzajemnie czują się także w jakiś sposób konkurentami w pewnych obszarach, pani Krystyna Stacino-Łuczyńska. Nowoczesna, nowoczesny prezydent przecież w Nowej Soli.
Ja uważam też, że tutaj chyba względy ambicjonalne zadecydowały o tym, że do tej współpracy nie doszło, bo rzeczywiście, gdyby myśleli o przyszłości mieszkańców, to na pewno znaleźliby jakiś wspólny punkt, gdzie mogliby rozwinąć tę współpracę. Każdy chce być, dobrze pan powiedział, zawsze.
Na takim politycznym, no niestety, oczywiście.
No niestety, no tak jest. Zresztą jeśli chodzi o naszego prezydenta, to niestety ubolewam. Bez jakiejś wizji. Sprawa Trójmiasta to rzeczywiście był projekt, który ludzie, mieszkańcy byli zadowoleni, że wreszcie coś się zacznie dziać. Ale jak nie było współpracy, upadł. I teraz nie wiem, wydaje mi się, jeżeli cokolwiek będzie, bo na pewno będzie zacieśniana ta współpraca między naszymi miastami, to będzie to raczej oddolnie. Jakiś będzie projekt, do którego albo się dołączą prezydenci, albo znowu ambicja nie pozwoli im na współpracę, bo będą widzieli inne priorytety.
Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Na pewno inicjatywa bardzo fajna, ale powstała troszkę za wcześnie. Można powiedzieć, na te lata 2003, gdzie idea się narodziła i w 2006, kiedy powstała. W tamtym okresie jeszcze nie było takiego rozwoju w województwie lubuskim. S3 nie funkcjonowała. Można powiedzieć, że teraz ta idea mogłaby powrócić, takiego lubuskiego Trójmiasta, kiedy faktycznie mamy w miarę skomunikowaną północ z południem, czyli Suleków z Nową Solą. Ale twór jest faktycznie według mnie trochę sztuczny, bo robione jest na siłę. To jest niepotrzebny twór stworzony przez samorządowców, bo naturalnie mogłoby to powstać, tak? Że każde miasto rozwija się zupełnie dobrze, samoistnie, bo z automatu tak naprawdę Zielona Góra i tak będzie wchłaniać mieszkańców, którzy ewentualnie pracują, tak? W Nowej Soli czy w Sochowie, jeżeli tam mamy strefy gospodarcze i tam ewentualnie włodarze miasta lepiej sobie radzą z pozyskiwaniem inwestorów, to ci mieszkańcy pracujący tam i tak będą spędzali wolny czas te weekendy, zakładając w Zielonej Górze i będą korzystali tutaj z infrastruktury, ale tej usługowej, więc tu drugim takim aspektem jest to, co było wspomniane wcześniej, no właśnie ta trochę walka od samego początku dwóch prezydentów Nowej Soli i Zielonej Góry o wpływy, więc póki to się nie zmieni, nie zmienią się personalnie włodarze w jednym czy w drugim mieście, to nie będziemy mogli mówić o jakiejkolwiek współpracy takiej czysto ludzkiej, że jedno drugie miasto sobie pomaga, ale na takim wymiarze i samorządowym i prywatnym.
Choć w tej chwili można powiedzieć o jakiejś wzajemnej symbiozie Zielonej Góry i Nowej Soli w kontekście gospodarki, do której zaraz przejdziemy, bo na przykład mówi się o tym, że firmy, które są zainteresowane strefą w Nowej Soli, dowiadują się przy okazji, że jest też strefa przy Zielonej Górze, bo ta nowosolska chyba jest jednak bardziej rozpoznawalna w kraju i tam jest większe zainteresowanie i dzięki temu zyskujemy pewne podmioty, które inwestują w Zielonej Górze. Piotr Dębiński, PSL.
Na pewno szkoda, że ta współpraca się nie rozwinęła wtedy, kiedy miała się rozwinąć, że nie nabrała tego tempa rozwoju, bo stworzenie tutaj ogromnej aglomeracji byłoby ogromnym plusem dla naszej części województwa i Polski. Te ogromne aglomeracje są potrzebne w naszym kraju. Jest ich za mało przede wszystkim. I tutaj, gdybyśmy my jako Zielona Góra byli w centrum tej aglomeracji, wzięli te stery w ręce, to rozwój tutaj byłby no troszeczkę inny niż to jest teraz. Moim zdaniem ten pomysł został porzucony w chwili, gdy nastąpiło połączenie Zielonej Góry, miasta i gminy. Wydaje mi się, że włodarze miasta zadecydowali, żeby tutaj bliżej nas i jako no, jeden podmiot funkcjonować i tutaj wokół Zielonej Góry tworzyć tą aglomerację miejską, aglomerację zielonogórską i tylko zielonogórską. Ta współpraca naturalnie będzie przebiegała, jeżeli my będziemy powiększali swoje miasto, swoją siłę społeczno-gospodarczą, to my też będziemy oddziaływali na te ośrodki ościenne, sąsiadujące. Już połączyliśmy gminę, już mamy bardzo blisko obszarowo gminę Sulechów i na pewno gdybyśmy my widać przewagę rozwoju miasta Zielonej Góry nad Sulechowem i mam nadzieję, że ten rozwój będzie tylko nabierał tempa.
Marcin Babierowski zgłaszał się tutaj adwocem do Pawła Maciejskiego.
Punkt widzenia, bo musimy brać przykład zawsze no, z Gdańsk, Sopot, Gdynia, tak? Mamy przecież połączenie Trójmiasta. To jest inwestycje infrastrukturalne, to nie jest obudowanie wokół siebie pewnych środków europejskich, tak? Ja powiedziałem, że mamy 58 milionów euro w ZIT-cie zielonogórskim. Gdyby to był też Zdowosowski, byłoby tych pieniędzy jeszcze więcej. My musimy przygotować ten region, ten subregion największy w województwie lubuskim na przyszłych inwestorów. A przygotujemy to wtedy, kiedy zadbamy o energetykę, o OZE, o drogi, o komunikację, o transport, który połączy te wszystkie miejscowości. To był okres czasu kształtowania miejskiego obszaru funkcjonalnego, gdzie ci prezydenci, można powiedzieć, się nie dogadali, tak? Te priorytety wspólne, czyli centra logistyczne, przyszły tereny inwestycyjne przy ESTE, gdzie nie ma żadnej korelacji wymiany pracowników między tymi ośrodkami takiej ścisłej, takiej zaplanowanej, zaprogramowanej, gdzie każdy w zasadzie działa odrębnie. Nowa Sól, Zielona Góra, Sulechów jest w mowie, tak? To więc to są tam jakieś relacje, ale cała struktura województwa, cała ekofizjografia, cała hydrologia, cały transport, to wszystko mogłoby być projektowane jako wielkie Trójmiasto i to miałoby odzwierciedlenie również w tym potencjale gospodarczym, jeśli chodzi o kopalnie ropy, kopalnie miedzi czy kopalnie węgla odkrywkowego.
Krystyna Zacina-Łuczyńska?
Popieram.
Pełni tak przesunęła się pani do mikrofonu, że coś będzie. Państwo, no, Jacek Budziński.
Bądźmy realistami, ta czaszka już się nie uśmiechnie. Tak?
No to czaszka się już nie uśmiechnie. No.
Ciszej nad tą trumną. Ja uważam, że głównym takim...
No dobrze, ale czy to oznacza, że w ogóle jakby sama idea nie ma szansy na reaktywację?
W przypadku inwestorów jest oczywistym, że każdy z prezydentów i burmistrzów będzie ciągnął go do siebie. Bo tym można się pochwalić później w kampanii wyborczej i tak dalej.
Każdy też ma swoją już taką podstrefę tutaj.
Liderem był dotychczas pan prezydent Tyszkiewicz i tutaj trudno mu odmówić aktywności, umiejętności ściągania inwestorów, no ale także w przypadku Zielonej Góry oni zaczynają się pojawiać w Sulechowie. I to jest zupełnie oczywiste, że każdy z tych włodarzy będzie ciągnął tego inwestora do siebie. Ja dzisiaj o tym wspomniałem. Według mnie, jeżeli mielibyśmy otworzyć tą współpracę, to przede wszystkim w zakresie infrastruktury, połączeń.
Dokładnie.
Połączeń, bo proszę popatrzeć.
Szybka kolejka.
Tak, wielu Zielonogórzan pracuje w Sulechowie, wielu mieszkańców Sulechowa, w Nowej Soli czy w Zielonej Górze. I uważam, że to jest najważniejsze. Trzeba by było jak najbardziej skrócić czas podróży pomiędzy tymi trzema miastami i wtedy by była normalna, naturalna rotacja pracowników, mieszkańców, bo to dotychczas było dosyć dużym problemem. Dlatego fajnie, że na przykład projektowany jest przystanek PKP na poziomie osiedla Pomorskiego czy na poziomie strefy. Wtedy mieszkanie z Nowej Soli czy Sulechowa będzie mógł szybciej dojechać. Chociaż w przypadku S3 to i tak dzisiaj to są już właściwie minuty.
Znaczy, to jest takim przykładem integracji wydaje się być na przykład działanie Uniwersytetu Zielonogórskiego, który wpłynął PWSZ i w tej sytuacji...
Albo turystyka, czy budowa tych przystani, tak? To była korelacja między to może było rozwinąć w ogromnej skali, bo to jest tylko
jakiś element turystyki. Jedyny tylko przykład.
Jedyny przykład, a program rozwoju mógł być naprawdę dużo szerszy. Szkoda, że to zawsze poszło.
Paweł Maciejski?
Jeszcze chciałem dodać, że tak naprawdę, żeby to mieszkańcy zauważyli, że jest jakieś lubuskie Trójmiasto, to oni powinni skorzystać korzystać z czegoś, co łączy te miasta. No właśnie tutaj. To mogła być wspólna karta dla, jak mamy kartę Zgranej Zielonej Góry, kartę dla Sulechowian i Nowej Soli, taką samą, gdzie mieszkaniec Nowej Soli korzystałby z infrastruktury zielonogórskiej.
Ale musi być przygotowana pytań za to.
Zgadza się, tak, ale wtedy to byłoby wyczuwalne dla mieszkańców, po prostu tego regionu, z potencjałem ponad 200 tysięcy ludzi. Wtedy tak naprawdę moglibyśmy mówić o prawdziwym jakimś Trójmieście, takim jak mamy Gdańsk, Gdynia, Sopot, gdzie jeszcze co więcej, tamte miasta są połączone, tak, ze sobą, takie, że płynnie przechodzimy z jednego do drugiego.
Dobrze, pozostaniemy w tematyce gospodarczej. Nie tak dawno, no, w tym tygodniu pojawił się ranking firmy Arcadis. To jest firma globalna, która jest firmą projektowo-doradczą, działającą w 70 krajach i ona przygotowała taki ranking dla polskich miast, chyba byłych wojewódzkich, bo jest 50 miast wziętych pod uwagę pod kątem zrównoważonego rozwoju i tu trzeba przyznać, że Zielona Góra i w tym jakby zsumowanym rankingu ma 7 miejsce, natomiast na 50 to jest wysoki ranking, trzeba to zaznaczyć. Natomiast kiedy przyjrzymy się już szczegółowo, to w kontekście klasyfikacji w obszarze gospodarki Zielona Góra jest na miejscu 27, gdzie pierwsza od góry jest Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków. Pod Zieloną Górą są od końca, to tak mniej więcej końcówka, to Bytom, Mysłowice, Włocławek. W okolicach Zielonej Góry to jest Chorzów, Tarnów, Grudziądz, Płock, Jastrzębie Zdrój. Więc pojawia się pytanie o tą, no tutaj wycofam, tu chyba jednak nie do końca te wojewódzkie miasta, ale generalnie miasta wzięte pod uwagę, jakieś wybrane przez te firmy. Pytanie o moc gospodarczą Zielonej Góry. Przez pryzmat tych danych, które państwo gdzieś też mieliście do czynienia, własnych obserwacji tego, co i o czym będzie mówić się też w tym szczególnym roku, a więc w kontekście wyborów, bo gospodarka jest jednym z takich tematów, który zawsze w każdej kampanii się pojawia i będzie tematem istotnym. To znaczy, jakie jest poczucie siły zielonogórskiej gospodarki, zielonogórskich firm. Pani Krystyna Stacina-Łuczyńska.
Mnie się wydaje, że w Zielonej Górze zostały zaprzepaszczone szanse po przyłączeniu nowego miasta. Nie zrobił prezydent urząd nic, żeby stworzyć jakiś plan rozwoju. Możliwości, jeśli chodzi o położenie naszego miasta, są naprawdę duże, bo jesteśmy i blisko Berlina, i mamy Trójkę, i to lotnisko. I tak jak tutaj wspominał pan, infrastruktura w zasadzie no decydowałaby o tym, że jesteśmy w takim dobrym miejscu. Natomiast wszystko zależy od działania władz. I to, że nasz prezydent w ostatnim roku kadencji chwali się inwestycjami, a przez poprzednie lata nic nie robi, to jest po prostu nie do przyjęcia. I liczę na to, że wybory samorządowe doprowadzą do zmiany na stanowisku prezydenta.
A, dobrze,
doprowadzą do zmiany radnych, do których wreszcie dotrze, że tylko współpraca i wizja może nam w tym pomóc. Bo w tej chwili, jeśli chodzi o gospodarcze sprawy, no czym możemy się pochwalić?
Też powie,
jakieś dwie firmy?
Jest,
to, że strefa
tak,
powstała,
no właśnie.
Powstała tylko dlatego, przez 10 lat chyba już jest strefa. Mhm. Nie ma firm. Teraz dopiero, jak już w Nowej Soli nie ma miejsc, no to zaczynają się interesować strefą w Zielonej Górze. Nie ma żadnego działania, żadnej promocji. No.
To radni za chwilę się odniosą. Piotr Dębiński, zerkam jeszcze na ten ranking. Zielona Góra, przypomnę, 27 miejsce, jeśli chodzi o gospodarkę, natomiast Gorzów Wielkopolski na miejscu 14, a więc no, wyżej pobili nas bracia z północy.
Całkiem wysoko są bracia z północy. Ja się zastanawiam, kiedy, w którym miejscu była Zielona Góra jeszcze 5, 7 lat temu, 8 lat temu albo 10. Założyłbym się, że byłaby bardzo nisko, gdybyśmy mieli takie badania robione. No musimy wszyscy zauważyć, że ten rozwój nabiera rozpędu. Nie mówię, że jest bardzo wysoko. Nie mówię, że jest bardzo dobrze, ale jeżeli zastanowimy się, gdzie byliśmy w 2012, te plany, które były tworzone pewne komitety społeczne, które miały pracować taką wizję rozwoju, w którym kierunku mamy pójść, to zauważymy, że większość z tych założeń tego komitetu były realizowane. I tutaj no, jednym z głównych założeń tego komitetu było połączenie miasta i gminy, żeby te granice nie stwarzały takich realnych granic dla rozwoju miasta. Mamy większą zieloną górę, mamy większe możliwości. Rozwój parku technologicznego, ja uważam, że należy się cieszyć z tego, że ten park technologiczny jest. Tych parków technologicznych w Polsce nie ma aż tak dużo. I to nie jest tak, że w każdej gminie, w każdym mieście taki park powstał. To są możliwości, które możemy wykorzystywać. A w Nowej Soli są jeszcze miejsca, bo tam czasami przejeżdżam, tam jest dość dużo jeszcze miejsca, ale też fajnie, że u nas w Zielonej Górze kolejna firma powstaje, tworzy miejsca pracy i daje nam możliwości chociażby pracy w tych miejscach. Wiadomo, że przed nami, że przed włodarzami miasta, prezydentem miasta zapewne już w nowej kadencji będzie dużo do zrobienia, kolejnych rzeczy, bo wymagania społeczeństwa rosną. Widzimy to również też po jakichś tam protestach, które odbywają się, że część mieszkańców jednak jest niezadowolona z pracy radnych, z pracy włodarzy miasta. Uważam, że miasto ma czym się pochwalić. Nie na każdym polu, ale chociażby, jak wspomniała moja przedmówczyni, że nie mamy promocji miasta. Mamy promocję chociażby przez sport. Mamy dwie silne drużyny. Mamy żużel, mamy koszykówkę, która promuje nasze miasto.
Troszeczkę od gospodarki odeszliśmy.
Tak. A nie, tu mamy rozwój winiarstwa.
Dobrze.
Musimy wykorzystywać to, co mamy, ale na pewno jest lepiej niż to było
7 lat.
Jeśli chodzi o rozwój gospodarczy miasta Zielonej Góry, to jeszcze można powiedzieć, troszeczkę to kuleje. No. Mamy tak, połączyliśmy się z Nowym Miastem, połączyliśy się z sołectwami, jesteśmy 6. aglomeracją w Polsce i to jest dopiero nowy czas, nowe poletko na to, żeby budować tą potęgę tutaj Zielonej Góry i aglomeracji zielonogórskiej. Jeżeli mówimy o strefach, to należałoby je teraz w najbliższym okresie ulokować gdzieś, jak już są plany tutaj i działania w okolicy Strójki i całą tą wschodnią naszą ściankę przeznaczyć na tereny inwestycyjne, wtedy byśmy mogli mówić o tym, że w przyszłości, tak, oczywiście, że Zielonogóra miałaby możliwości dużo rozwojowe, jeśli chodzi o gospodarkę. Na razie widzimy statystyki, jesteśmy daleko, ponieważ stref nie było, strefa kuleje w starym Kisielinie, w Nowym Kisielinie, tak, więc nie ma możliwości teraz, jeśli chodzi o pozyskiwanie inwestorów, jeżeli mamy tak rozbudowane
ożywienie,
że mamy tak rozbudowane strefy oczywiście w Nowej Soli, ale tutaj tak zastanawiałem się oczywiście na tym, bo tutaj, jeśli chodzi o tą strefę w Nowej Soli, tak, prezydent działa aktywnie, nasz prezydent już przez te 12 lat troszkę, można powiedzieć, na tym poletku nie wykazuje się dostatecznie. Nie wiem, skupił się może na jakichś innych działaniach.
Ale było hasło gospodarka głupcza chyba, czy
to przede wszystkim, tak. Gospodarka jest tym głównym takim polem napędowym, jeśli chodzi o rozwój miasta, więc u nas, jak widzimy mieszkańców Zielonej Góry, dojeżdżających oczywiście do tych stref gospodarczych czy północnej części miasta, czy do Nowej Soli, należałoby też tutaj zbudować strefy gospodarcze, ale to nie jest jakby taki główny pole napędowe, jeśli chodzi o rozwój miasta, jeżeli tylko my będziemy skupiali się na tych takich strefach gospodarczych, które skupiają...
Gospodarka jest pojęciem niezwykle szerokim, nie należy go utożsamiać funkcjonowaniem stref.
Dokładnie, jest to bardzo szerokie pojęcie i tu należy przygotować przede wszystkim miasto infrastrukturalnie pod budowę tych stref gospodarczych, a w następnej kolejności skorzystać z potencjału ludzkiego, czyli tutaj z mieszkańców wokół, żeby ewentualnie do Zielonej Góry mogło się przeprowadzić jeszcze więcej ludzi, żebyśmy byli bardzo dużym miastem, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców.
Marcin Pawierowski zamyślił się bardzo tutaj.
Wrócę, bo no to właśnie jest ten atut, co mówiłem, tego Trójmiasta, bo to jest ta oferta gospodarcza tego regionu i poza tym miasta Zielonej Góry. Dlatego to miało sens, to Trójmiasto. Ale wracając do Zielonej Góry, no myśmy w zasadzie skonsumowali to, co było, czyli ta strefa w Kisielinie. My tutaj też jako radni przecież głosowaliśmy jednokrotnie, jeśli chodzi o te tereny leżące do miasta, o uzbrojenie, o zmianę lokalizacji działek, o przeznaczenie pieniędzy pod inwestycje, pod te strefy. To wygenerowało przyszłych inwestorów i to jest obowiązek prezydenta miasta, sprowadzać inwestorów do miasta. Jako Zielona Góra mamy potencjał gospodarczy olbrzymi, to znaczy mamy świetną lokalizację, to co już mówiłem, bliskość lotniska, czyli portu lotniczego Zielona Góra, mamy Eskę, mamy bliskość autostrady, mamy rzekę, mamy wszystko, co należy spełnić, aby podnieść rozwój gospodarczy miasta i nie zrobiono podstawowego kroku, czyli nie opracowano studium uwarunkowanych kierunków do gospodarowania miasta po połączeniu. Dzisiaj przychodzi globalny inwestor, bo chwała, że na tej strefie powstają firmy, tak? Ale jak przychodzi globalny inwestor i teraz patrzy na miasto Zielona Góra i mówi, jaką ofertę gospodarczą? Gdzie ja zbuduję duży zakład, duże przedsiębiorstwo, gdzie ja mogę zagospodarować tą przestrzeń, tak? No to teraz szukamy szybko strefy koło Pomorskiego, tak? No i dobrze, zagłosowaliśmy za tym, żeby to studium prowadzić, to jest rok studium, rok planów oraz rok zagospodarowania. Czyli najbliższy inwestor może być za półtora, za dwa lata. No to nie jest oferta dla miasta. My po połączeniu miasta musimy wygenerować, inwestor powinien widzieć, w tą stronę miasto się rozwija, usługi, w tą przemysł, w tą transport, w tą budownictwo, tak? My musimy miasto zaplanować na 150, na 200 tysięcy ludzi. To musimy przygotować po połączeniu. Dzisiaj zabudowujemy wolne przestrzenie. Nie mamy takiej unormowanej, zrównoważonej polityki, jeśli chodzi nawet o zieleń, o infrastrukturę. Rozwiązujemy problemów wąskich gardeł, dróg dojazdowych. Nie poszerzamy Wrocławskie przy połączeniu dużych gmin, czyli Raculi oraz Kisielina. Nie mamy przyszłościowych, dużych terenów pod strefy, pod inwestycje. To jest lata pracy, bo to są uzbrojenia, to są miejscowe plany, to są uzgodnienia z inwestorami. Teraz należy przewidzieć, wykorzystać też kolej, bo przecież możemy miasto świetnie skomunikować Czyszynobusem, żeby połączyć osiedle leśne z uniwersytetem, z Kisielinem, z nową strefą przy Pomorskim. Dzisiaj mieszkańcy, w mojej ocenie, oczekują profesjonalizacji tego procesu, tak? Żeby to byli urbaniści, żeby to byli architekci, żeby byli specjaliści od gospodarki, a poza tym miasto powinno w większym zakresie, w mojej ocenie, otworzyć się na małego i średniego inwestora. Aż mówię dlaczego. Dzisiaj przychodząc do miasta, mały i średni inwestor, chodzi o obieg dokumentów, o procedury, chodzi o centrum obsługi małego i średniego inwestora, czyli chcę wybudować mały sklepik, tak? Z podjazdem. Chcę mieć stawienie tych działek, kosztorysy, co mnie czeka przy uzgodnieniu, jeżeli nie mam miejscowego planu i mam tylko studium, czy mam warunki zabudowy, to czekał rok zamiast pół roku przy wydawaniu pozwolenia na budowę. O to chodzi, że mały, średni inwestor ma olbrzymie progi do pokonania w mieście i to należy usprawić, bo duży to jest fajna taka medialna polityka, ale ten obiekt tych projektantów, przyszłych inwestorów, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, inkubatory przedsiębiorczości, tak? Powstają w miastach, mamy teraz ten uniwersytecki, mamy ten lubuski, ale możemy też rozwinąć jako zadanie własne miasta i w tą stronę pójść, jako inkubatory, jako start-upy, czyli szukanie nowej formy.
Jak rozumiem, to miejsce 27 naprawdę jest związane z brakiem tych działań, o których pan
tak,
mówi.
Tak, to wszystko się nawarstwia i to nas lokalizuje naprawdę w tyle tej tabeli i jest dużo, dużo do zrobienia i potrzebne nowe otwarcie.
Jacek Buziński, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Krystyno, tak?
Pytanie, dlaczego to nie zostało zrobione? Z tego co widzę, jesteście panowie radnymi. Dlaczego to nie zostało zrobione? Czy to tylko od prezydenta zależy?
Dobrze, to powiem. Połączenie nie było na tej kadencji, tak? Połączenie miasta z gminy było za tamtej kadencji. Wszystkie opracowane dokumenty, strategie były opracowane za tamtej Rady Miasta. Ta Rada Miasta ratuje, bo my przekazujemy pieniądze i uchwalamy sobie plany na przykład na strefie, tak? W Kisielinie, tak? Naciskamy prezydenta na opracowanie miejscowych planów, ale połączenie i ten kontrakt, który zabronił zabudowy terenów nowej gminy zupełnie, tak? Zablokował, powstał w tamtej Radzie Miasta i przy tamtych konsultacjach.
Chyba trzeba też pamiętać, że inne narzędzia ma Rada, więc organ uchwałodawczy, a wykonawczy, jako prezydent. Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Nie, akurat nie ma co nic do zarzucenia. Z prostej przyczyny, właściwie z wielu przyczyn. Ten proces, który dzisiaj widzimy, znaczy proces, którego dzisiaj widzimy efekty, czyli pierwsze pojawiające się firmy w strefie, tak? Możemy dyskutować, czy to fajnie, że to są tylko firmy usługowe i produkują jednorazowe opakowania zamiast wysokiej technologii. No tu możemy toczyć spory, ale to jest wynik wielu, wielu działań. Szczerze mówiąc, prezydent Kubicki miał wszystko podane na tacy poprzedniej kadencji Rady Miasta i teraz. Proszę sobie przypomnieć, praktycznie jeżeli chciał zmienić jakiś plan zagospodarowania pod inwestorów, bardzo proszę, wszyscy radni głosowali.
Oczywiście.
Chciałaby zwolnić inwestorów z podatków. Fakt, że mógł także pomyśleć o lokalnych przedsiębiorcach w tym momencie. Bardzo proszę, zostali zwolnieni z podatków. Potrzebuję teraz, aby przeznaczyć miliony złotych na drogę na przykład, która rozszerzy zakres strefy. Oczywiście Rada popiera. W zeszłej kadencji parlamentu parlamentarzyści Platformy właściwie dawali mu na tacy to, co chce. W tej kadencji, no przecież na współpracę sposobem materną, raczej pan prezydent nie powinien, tak, nie powinien narzekać, bo jeżeli chciał pieniądze na autobusy elektryczne, zaczęło się to za rządów Platformy, skończyło się za rządów PiS-u. Obwodnica Południowa, bardzo proszę, pieniądze są, tak? No oczywiście, że czasami jakieś tam pieniędzy na drogi na przykład nie dostanie, bo są inne priorytety i musimy też myśleć w skali województwa, na przykład dotacje rozdziela wojewoda, tak? I musimy mieć obraz całego województwa. Do czego zmierzam? Konkluzja jest prosta. Wszystko, co było potrzebne, aby rozwinąć gospodarkę Zielonej Góry, abstrahując już tego, że mamy uniwersytety, że mamy w miarę niezłą infrastrukturę, że mamy świetne połączenie, bo mamy S3 i tak dalej, wszystko, co trzeba było, prezydent Kubicki dostał. I jego rolą oraz zastępcy, który odpowiada za kwestię gospodarczą, jest ściąganie inwestorów. Jakoś prezydent Tyszkiewicz potrafił to robić w gorszych czasach. Ale tam, jak się pojawiał inwestor to z Japonii, to zmieniano opony na japońskiego producenta w samochodzie, który go woził. Był człowiek oddelegowany, który przez 24 godziny był do usług. Wystarczyło tylko do niego zadzwonić. Urzędnicy zasuwali z każdym papierem. Natomiast do mnie wielu na przykład lokalnych, i tutaj ma rację Marcin, zgłasza się wielu lokalnych przedsiębiorców, którzy mają średnie, nawet duże firmy, i mówią: panie Jacku, no opornie jest, cokolwiek załatwić w urzędzie miasta, to czasami kota idzie po prostu dostać. Fajnie, że dbacie o nowych inwestorów, ale pamiętajcie, że my tu też jesteśmy, tak? Jesteśmy tutaj, bo możemy któregoś pięknego dnia zwinąć naszą fabrykę i gdzie indziej przenieść produkcję, tak? No, o nas też dbajcie. Wszystko, co trzeba, prezydent ma podane na tacy.
Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za dyskusję dzisiejszą. No, o gospodarce przede wszystkim rozmawialiśmy w politycznym podsumowaniu tygodnia. Za tydzień Wielka Sobota, robimy sobie przerwę, więc spotykamy się po świętach. A dziś mówili do Państwa Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję Państwu, przypominam o zmianie czasu.
No właśnie. Była dyskusja o jakichś ustawach w tej sprawie, prawda?
Ale to nie, to winna jest Unia Europejska. Póki nie zmienią dyrektywy, nie zrezygnujemy z tego, no niestety.
Marcin Papierowski, Platforma Obywatelska. Pani Krystyna Stacina-Łuczyńska, Nowoczesna. Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Dziękuję Państwu.
Piotr Dębiński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo.
Janusz Życzkiewski, Radio Zielona Góra. Dziękujemy, do usłyszenia.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.